Psalm 69. Dawid mówi o swoich przeżyciach. Mówi tutaj o tym topielisku. Mówi o tym pływaniu, o tym tonięciu. Ale na pewno wytrawni znawcy Słowa Bożego, a nawet i przeciętni, zwrócili uwagę, że tu jest wiele wersetów mówiących o Chrystusie. I ktoś wspaniale powiedział, że psalmy mówią o Jego uczuciach. Psalmy mówią o Jego uczuciach. I zwróćmy uwagę, tu też jest mowa o tym pływaniu. Wiecie, Chrystus przyszedł na ten świat i zaczął płynąć. Tak? I zaczął płynąć. I zwróćmy uwagę, i teraz chciałbym, byśmy prześledzili sobie, czy możemy go gdzieś sklasyfikować w tych czterech grupach ludzi. Czy był żeglarzem, czy chciał się przypodobać ludziom, a właściwie no, jakby te swoje ja uzewnętrznić, tak? Bo to chodzi w żeglarzu. Nie, on powiedział, ja przyszedłem pełnić wolę Ojca mego, nie swoją. On nie wystawiał tego swojej osoby na pokaz. On nie był żeglarzem, nie był podobny do niego. Dalej, czy był podobny do pływaka? Czy był dyplomatą? Zasiadł z arcykapłanem i powiedział, no teraz sobie razem zrobimy sprawę, albo z Piłatem? Przecież mógł. Piłat się bał go, słuchajcie, bał się go ukrzyżować, bo jego żona miała sny, bo jeszcze usłyszał, że czyni siebie Synem Bożym. Wiecie, on miał takie możliwości zasiąść z Piłatem i rozegrać to taktycznie po ludzku, tak? Nie. On nie był układny, ale mówił prawdę. Nie był układny i mówił prawdę, nie był pływakiem. I ktoś powie, no ale na topielca, tak? Bo tonął, bo umierał, bo szedł na dno. Ale czy miał depresję? Czy gniew gdzieś tam był, czy ta depresja, czy tutaj ta gorycz, tak? To wszystko, to nieprzebaczenie, strach. I się okazuje, że nie ma dla niego kategorii. Jest poza kategorią. Przyszedł. A co jednak się stało? Zobaczcie, według prawa oceanów, co się z nim stało? Poszedł na dno, tak? Szedł na dno, chociaż nie z tego świata. Nie można go zaklasyfikować, ale prawo oceanu w nim się spełniało. Szedł na dno. Ale powiedzcie, co go tam na dno ciągnęło? Właśnie te wszystkie rzeczy. To, co miał żeglarz w sobie, to, co miał pływak w sobie i to, co miał topielec w sobie. Te wszystkie rzeczy to jego ciągnęły na dno. I według prawa wód i oceanów się stało z nim to, bo to wszystko na siebie wziął, że utonął. Ale on był kimś nie z tego świata. I okazało się, że nie ma tego w sobie. Więc ten ocean nie mógł jego tam trzymać. Wiecie, bo wszyscy żeglarze, pływacy i topielce tam zawsze na dole siedzieli i nigdy ich nikt nie wyrzucił. Ale on nie miał tego w sobie. I się okazało, że toń go wyrzuciła na wierzch. Tak? Toń go wyrzuciła na wierzch. I nic, nikt nie mógł z tym zrobić, bo on był nie z tego świata. I wyszedł na wierzch, toń go wyrzuciła, bo nie miał tego w sobie i się okazało, że może ma smoka morskiego, Lewiatana. I pismo powiada, że on zniszczył tego smoka morskiego, Lewiatana, gdy, wiecie, wstał z martwych. I teraz zwróćcie uwagę, to, co czytałem na początku. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Gdzie on ich wszystkich pociągnie? Pan Jezus wyraźnie powiedział, gdzie ich pociągnie. Czy to jest niebo? Nie, dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w niebie. Może dusze nasze są w niebie, ale on pociągnął gdzieś indziej nas. I zanim powiem to, chciałbym przeczytać Rzymian 8 rozdział. Jest taki słowetny tekst, który warto się nauczyć na pamięć i szczególnie ci, którzy mają tendencję topić się, tak zwani topielcy z natury, Warto, żeby to sobie zawsze mieli przed oczami. To jest Rzymian 8 rozdział. Teraz chwileczkę. Rzymian 8 rozdział. I to miejmy zawsze na względzie od 31 wersetu. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nic nie zdoła nas odłączyć w miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Ale zwróćcie uwagę, że te rzeczy, o których wspominałem, nie są tu wymienione. Nie ma tu wymienionych żadnych grzechów. Nie ma żadnych wymienionych cech. I co się okazuje? Że te rzeczy mogą nas odłączyć od miłości Bożej. Bo wszelkie stworzenie, które jest tutaj wymienione, nie może odłączyć. Ale te rzeczy, które cechują te osoby, mogą odłączyć. I co Pan Jezus zrobił z tym? Kolosan 2, rozdział 14, werset powiada tak. To jest tak właśnie obrazowo powiedziane. Od 13 będę czytał Kolosan 2 rozdział. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. To z tym zrobił. On to, co cechuje tych ludzi, żeglarza, pływaka i topielca, on to wymazał. On to przybił do krzyża. I on wzywa i on pociąga nas, żebyśmy, słuchajcie, żebyśmy się podnieśli ponad to, kim jesteśmy. I on kiedyś powiedział do Adama, gdy ten zgrzeszył: Adamie, Adamie, gdzie jesteś? Adam powiedział: tu jestem, ale jestem nagi. Tak, przyodziałem się. A kto ci powiedział, że jesteś nagi? I dzisiaj Bóg mówi: Adamie, gdzie jesteś? I ktoś krzyczy: ja żegluję. Dobrze mi idzie. Będę żeglował przez całe życie. Ale Bóg mówi: mylisz się. Przez całe życie tak. Ale kiedyś przyjdzie kres. Pływak płynie. Adamie, gdzie jesteś? No płynę, dobrze mi. Dobrze mi, Panie, tutaj. A on mówi: nie łudź się. Nie będziesz płynął całe życie. Adamie, gdzie jesteś? Tonę, Panie. Nie ma. Już koniec, nie ma ratunku dla mnie. A on mówi: ja jestem ratunkiem. Ja jestem życiem wiecznym i zmartwychwstaniem. A wyspiasz sobie płynie, tak? Opala się. A Pan mówi: Adamie, gdzie jesteś? Nazbierałem sobie zboża całe stodoły i sobie odpoczywam. A Pan mówi: dzisiaj zażądają Twojej duszy. Twoje bogactwo inny weźmie. A jak odkupisz swoją duszę? Dzisiaj Bóg podnosi. I właśnie zwróćcie uwagę w tej pieśni. Tam jest drugi werset. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie. I wtedy jest powiedziane właśnie o tym. Ta pieśń jest taka bardzo głęboka. Pierwsza rzecz to jest właśnie to, że wiecie, jest coś, co porywa ludzi. Grzech nie jest czymś takim, że ty masz nad tym moc. Nie da rady. Grzech porywa, gdziekolwiek jesteś. w tych czterech grupach ludzi każdy siebie sklasyfikuje. Nie ma takiego, który by nie sklasyfikował. Ale Chrystus mówi dzisiaj, ja was podniosłem i jest trap. Wiecie, i gdy Chrystus umarł i zmartwychwstał, na tym oceanie pojawiła się Arka Nowego Przymierza. Potężny statek, który ma kształt czego? Krzyża. Bo ta Arka, wszystko mówi o krzyżu. Trapem na tą Arkę też jest w kształcie krzyża. On podniósł tam i powiedział, tam jest uwolnienie w tym. I on mówi, że żeglarz, topielec i pływak mają możliwość wyjść z tej wody i nie płynąć. Mają możliwość wejść po tym trapie i ukryć się w nim swoje życie. I wiecie, ta Arka jest nie z tego świata, bo chociaż jest z materiału, który kiedyś tonie, tak, tego ziemskiego, ale dotyk wszechmocnego, wszechobecnego Boga Świętego spowodował, że to jest nie z tego świata ta Arka, chociaż jest z tego świata. I dla ludzi budzi przerażenie, bo krzyż zawsze odrzucał. I zwróćcie uwagę, że Bóg coś dokonał niesamowitego, bo krzyż był narzędziem hańby, grzechu, pohańbienia i śmierci. To było coś najgorsze. To był symbol, jak dzisiaj gilotyna, tak jak krzesło elektryczne. To było narzędzie zbrodni i śmierci tak naprawdę. A Bóg przez świętego, gdy się go dotknął, zbliżył z tym, uczynił to, że dzisiaj wszędzie te krzyże wiszą. Dokonał zmiany czegoś. Ale duchowy krzyż budzi... Wiecie, pływak sobie płynie. Nie. Za duży koszt. Mi tutaj dobrze. Żeglarz płynie... no ten krzyż tak ciężko, no nie? Najlepiej mają właściwie topielce. I czasami Bóg dopuszcza, że wszyscy ludzie czasami stają się takimi topielcami, żeby już nie mieć siły i jedynego ratunku się schwycić. Wiecie, jak to mówią, tonący brzytwy się tonie. Tak? Ale tak Bóg to uczynił, bo człowiek nie chce. Wiecie, jak człowiek się topi, już jest... jak jest przestraszony w wodzie, to nie można go uratować. Nie wiem, czy wiecie. Może ratownik być utopiony przez tego, co się przestraszył. I przeważnie ratownik czeka, aż przestraszony zamieni się w topielca. To znaczy, że zacznie tracić panowanie. On już zacznie odpływać. On już zacznie tonąć. I wtedy takiego człowieka można uratować. Czasami trzeba go ugłuszyć, stuknąć lekko, żeby stracił tam trochę przytomność. I wtedy go można ratować. I Bóg czasami robi ludzi z często takich trochę topielców, bo taki to da się jeszcze uratować. I on się dotknie tego, co nie jest tego świata. To, co nie jest jemu naturalne. Bo grzech jest czymś takim naturalnym i tak porywa ludzi, że... I to jest... Ten statek jest taki, trochę budzi przestrach. Ale jest ktoś, kto został dany Kościołowi i ludziom, aby ten strach przezwyciężyć w ludziach. I żeby to było możliwe. Jana 16 rozdział, werset 7-8, 1160 strona. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Duch Święty nie został dany ludziom po to, żeby się niektórzy szczycili darami. Duch Święty wreszcie nie został dany po to, żeby się niektórzy szczycili, że mają pełną Ewangelię i głoszą prawdziwego Boga, trójjedynego prawdziwego. W zasadzie Duch Boży został po to dany, żeby ludzie byli w stanie i chcieli, jako ci pływacy, wiecie, żeby byli w stanie i chcieli zrobić to, do czego wzywa ich Chrystus. Żeby się dotknęli krzyża, żeby tam przyszli, wiecie, żeby do tej hańby dotknęli się i chcieli się jej trzymać, bo to jest coś nie z tego świata. On został po to dany i on przekona tego pływaka w pewnym momencie, że chociaż ty płyniesz, to się to panu nie podoba. I tego żeglarza w pewnym momencie przekona, to nie to. I tego topielca. Nie! Myślisz, że jesteś świętszy, bo toniesz i cierpisz w ten sposób, tak jak to myślą niektórzy tacy, co mają upodobanie w cierpieniu, ale to nie tak, bo jest ratunek, to jest grzech niewiary. Trzeba się podnieść. Nie naśladować pływaka i żeglarza, ale jest krzyż, jest trap, jest arka i trzeba tam się do tego dobijać. I tam trzeba wchodzić i wejść. I co zaczyna Duch Święty robić w naszych sercach? On ciebie i mnie urabia i przekonuje o tym, o tamtym i pokazuje to. Ale jeszcze coś jest w tym wszystkim, żeby to było takie, wiecie, to byłoby takie piękne i ładne, żeby tylko na tym się skończyło. Bo to nie jest takie łatwe. Gdy Duch zaczyna Święty przekonywać nas, że pływanie, żeglowanie i topienie się jest grzechem i siedzenie na wyspach też jest grzechem, On to nas przekonuje, bo my w tym się czujemy naturalnie, to jeszcze jest coś potrzebne. I o tym mówi list do Hebrajczyków. 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Dwunasty rozdział 1:6. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, pływanie, żeglowanie i topienie się, tak? Wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utwierdzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze grzechowi aż do krwi w walce przeciw grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Zwróćcie uwagę, Chrystus, sprawca, dokończyciel wiary. I on wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Wiecie, hańba krzyża. Ja mogę powiedzieć swojego doświadczenia, na czym tak doświadczyłem w swoim życiu, trochę hańby krzyża. Wiecie, na czym polega hańba krzyża w pewnej mierze? Zwróćcie uwagę, wyszedł Chrystus od Piłata, zakrwawiony w koronie, tak, w szacie, wydrwiony. I co on powiedział do nich? Powiedział: oto człowiek. A on powiedział: ukrzyżuj go. Ukrzyżuj go. Ludzie, na Chrystusie było to, co każdy z nas zasłużył. Tak każdy z nas zasłużył na to, żeby być tak potraktowanym. Za co? Za grzech. I zwróćcie uwagę, że ludzie grzechu nie chcą. Oni brzydzą się grzechem. Jeżeli my myślimy, że człowiek miłuje grzech, to się mylimy. Żaden człowiek, najbardziej grzeszny, nie miłuje grzechu. A jak pokazano to, na co zasługuje, to powiedział: ja go tego nie chcę, ukrzyżuj. I co się stało z grzechem w Chrystusie, który na niebie spoczął? On został podniesiony wysoko ponad ziemię. I teraz się okazuje, że co? Że no, ludzie nie chcą Chrystusa, nie chcą tego grzechu i mu oddają. My nie chcemy takiego króla. Ale co Bóg robi? Czy Bóg go przyjmuje? Zobaczcie. 3 godziny. I Bóg nie bierze go. Bóg też nie chce grzechu. Widzicie, na czym hańba krzyża polega? Ludzie nie chcą grzechu. Bóg nie chce grzechu. A Chrystus wisiał na tym krzyżu ponad ziemią. I ten grzech, ta hańba była na nim. Nikt go nie chciał. Ludzie nie chcieli, Bóg go nie chciał. On powiedział: ja i ojciec mu jedno jesteśmy, ojciec jest ze mną. Ale gdy umierał, co powiedział? Boże, czemuś mnie opuścił? Nikt go nie chciał. To jest hańba. Nie chcą cię ludzie. Nie chce ciebie Bóg przyjąć. I to jest hańba krzyża. To nie tylko męka krzyża. To jest hańba krzyża, bo tam był grzech. I zwróćcie uwagę, że w nim to wszystkie zło zostało skumulowane i potępione, bo Bóg nie przyjął tego. I umarł. Chociaż nigdy na to nie zasługiwał. I w taki sposób stał się zbawicielem dla pływaka, dla żeglarza i dla topielca, i dla wyspiarza. Bo to wszystko w nim zostało zutylizowane. Musi gdzieś być tak zwany kosz, albo miejsce utylizacji, ładnie mówiąc, tak? Śmieci. Nie może być. Wiecie, w naszym świecie jest tyle śmieci. Ludzie robią to wszystko, żeby coś z tym zrobić. A w Królestwie Bożym, w duchowej rzeczywistości też to jest. Bo grzech jest. Grzech nie jest czymś, wiecie, urojonym, że Bogu tak się umyśliło. To jest coś realnego. To jest tyle grzechu, to jest brud. Można go łopatami, wiecie, wywalać. Coś z tym trzeba było zrobić. I to wszystko spadło na Syna Bożego, na Chrystusa. Wyobraźcie to sobie? Hańba krzyża. Bóg go nie chciał i ludzie go nie chcieli. Jak ktoś coś z tego przeżyje, to zrozumie trochę tą hańbę. Ludzie ciebie nie chcą i Bóg od ciebie się odwraca. I taki nagi wisi. Nagi wisi. Hańba. Nagi. Ludzie patrzą, Bóg patrzy i cały grzech na nim jest. I on to przyjął. I to się stało. Ale nie o tym chciałem tutaj w tym wersecie akurat powiedzieć. Bo tu jest w czwarty werset. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Zwróćcie uwagę. Tutaj nam brat często czyta o tych walce o życie, tak? Do krwi. Żeby wytrwać z Chrystusem. Natomiast jeżeli Duch Święty nam pokazuje, że jesteś żeglarzem, że jesteś pływakiem, pokazuje, że jesteś topielcem albo jesteś wyspiarzem i to musi być z ciebie usunięte, to jest pierwszy etap. Bo tu jest powiedziane, że jest coś takiego jak bój. Oparcie się grzechowi. I tu się zaczyna bój. Bój przeciwko grzechowi. Jeżeli zaczynasz walczyć z tym, co ci Duch Święty pokazuje, to się okazuje, że dotykasz góry lodowej. To nie tak łatwo. I się okazuje, że zakon nic nie daje, bo to jest wyspa zakon. I jedyna rzecz to jest tylko to, gdzie Chrystus podnosi nas. To jest tam miejsce do tego. To jest tam miejsce do tego, by z tym sobie poradzić. Kiedyś, tak przykład z mojego życia chciałem powiedzieć, kiedyś pamiętam, jeden z braci mnie tak bardzo usilnie przekonywał, że używanie oprogramowania pirackiego jest grzechem, tak? A dla niektórych jest, dla niektórych nie jest, tak? Biorąc pod uwagę prawa rynku i tak dalej, no. Dla mnie to nie było grzechem, nie było problemem, tak? Nie używałem tego komercyjnie, tylko dla siebie, więc tak dalej. I tak mnie usilnie przekonywał, argumentował, że tak wodę na kaczkę można było lać, tak? I kiedyś czytałem Biblię, modliłem się i wiecie, coś takiego poczułem wewnątrz. Chyba na drugi dzień po rozmowie z tym bratem, tak jakbyście się podłączyli do agregatu prądotwórczego, duchowego, tak gdzieś kilka tysięcy volt, nie? Tam, czy wat. I tak na moment, i tak, tak duchowo, nie? I po modlitwie wstaję i tak, Boże, myślę sobie, co jest? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Wiecie, to była sekunda, gdy Duch Święty mnie dotknął i pokazał mi, o, to jest ten problem. Nie trzeba było drugiej rozmowy z tym bratem. Duch Święty. Duch Święty jest tym, który cię przekonuje. Ale jest coś takiego jak walka. I nie myślmy, że walka do krwi jedynie jest ciężka. Nasza walka tutaj dla ciała jest wygodniejsza, ale dla ducha jest gorsza. Gorsza. Bo ten ucisk grzechu jest potężny. Ale Chrystus podniósł nas wszystkich. I ta pieśń tak dalej mówi, że On tam podniósł nas. Tak? I tam skrył nas w swojej dłoni. I na koniec chciałbym przeczytać fragment, który jakby pokaże nam lekarstwo, aby nie być jak ten żeglarz, pływak i topielec. Jak takie lekarstwo? Wiecie, to nie jest tak, to nie jest takie proste, ale pokazuje pewien taki obraz Słowo Boże, jak się tego pozbyć. Pan Jezus kiedyś w Ewangelii Jana powiedział, że jeżeli ktoś pragnie, tak, niech przyjdzie do mnie i pije. I mówił o Duchu Bożym, który miał popłynąć z wnętrz serca. I w księdze Ezechiel to był taki człowiek, który pisał księgę do narodu, który był w rozproszeniu, do Izraela. I on prorokował na temat kolejnej świątyni, którą Bóg miał odbudować. To jest księga Ezechiela. Teraz ja tu znajdę. Ezechiela 47 rozdział. On mówił o świątyni, która miała być zbudowana, ale tam w tej treści, jak czyta się, to ma się wrażenie, że ta świątynia to nie jest taka zwykła świątynia ziemska. Wersety starotestamentowe przeplatają w sobie pewne rzeczy. I tam jest powiedziane o przybytku. 47 rozdział. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. A oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurkiem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wyzbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Potem kazał mi przejść z powrotem brzegiem potoku. I tutaj już tam dalej są te wersety też takie, które są w objawieniu, się pojawiają. Ale zwróćmy uwagę, antidotum. Jest inna woda. Jest inna rzeka. Jest inny ocean, który jest czymś alternatywnym dla tego, o czym mówiliśmy. Są potoki wód żywych. Można chodzić w nich po kostki. Można w nich brodzić w pas. A można w nich pływać. I dałby Bóg, żebyśmy te antidotum, wiecie, doświadczali w swoim życiu. Ja kiedyś miałem sen. Tutaj czasami brat Wodek mówi o snach. I brat Stanisław też mówił, wiecie, kiedyś się przepłynąłem w garniturze, tak jak stoję. Mówię wam, uczucie jest fenomenalne. Pływać w Bożej wodzie, tak? To było związane z jednym wydarzeniem w moim życiu. Ale po prostu to dziwne było, bo wiecie, tak przy życiu miałem takie wewnętrzne, to było duchowe, ale w śnie, że wchodzę w garniturze do wody i sobie płynę, tak? I to takie piękne uczucie. I gdyby Bóg nam dał tak, wiecie, więcej, chodzić po kostki, chodzić po kolana i pływać w Bożej obecności, w Jego świętej obecności, to powiem wam szczerze, to jest najlepsze antidotum na walkę z tym, co jest doczesne, co podlega prawu tego świata, co idzie na dno. Ale my, wiecie, my idziemy do góry. Niech Pan dopomoże. Idziemy do góry przez ten trap. Tamtędy jest droga. Aby być wolnym od tych rzeczy, a tam dalej jest wieczność. Wieczne niebo z Bogiem naszym Panem Jezusem Chrystusem. Amen. Niech Bóg nas błogosławi.